Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. 27 listopada 1900 roku o godzinie 20 starosta podgórski hrabia Edward Starzeński wracał jak co dzień do domu. Wieczór spędził z przyjaciółmi przy ulicy Wolskiej. Następnie dorożką ruszył do mieszkania przy ulicy Sanitarnej, dzisiejszej Lwowskiej, w Podgórzu. Gdy dotarł na miejsce, przez podwórze skierował się w stronę stajni, bo chciał obejrzeć swoje konie. Zdążył zrobić zaledwie kilka kroków, kiedy z ciemności wyłonił się tajemniczy mężczyzna. Był średniego wzrostu, miał ciemne okulary, ubrany był w żółte palto i buty z cholewami. Starzeński nie zdążył wydobyć z siebie nawet jednego słowa, kiedy mężczyzna wyciągnął z kieszeni rewolwer, skierował go w głowę starosty i wypalił. Kim był Edward Starzeński, co doprowadziło do zamachu? O tym już za chwilę. Mężczyzna urodził się w 1855 roku w Sędziszowie. W Krakowie ukończył gimnazjum, a następnie studiował na Uniwersytecie w Innsbrucku. Pracował w służbie rządowej, by następnie w 1894 roku zostać mianowanym na starostę powiatu podgórskiego. Dał się poznać jako energiczny urzędnik. Ożenił się z Filomeną, z którą doczekał się czwórki dzieci. Ten szanowany obywatel padł ofiarą nieznanego zamachowca. Należy podkreślić, że Starzeński miał wielkie szczęście. Kula przeszła obok, proch osmolił prawe ucho i twarz. Wszystko wskazywało na to, że zamachowcowi zadrżała ręka. Starosta chwycił za swój rewolwer i strzelił w kierunku napastnika. Celował w ramię. Niestety chybił. Na tym jednak się nie skończyło. Napastnik wyjął sztylet i pchnął Starzeńskiego w klatkę piersiową. Starosta padł na ziemię. Wtedy mężczyzna zaczął uciekać w kierunku Zabłocia. Nie ulega wątpliwości, że był to szczęśliwy dzień hrabiego Starzeńskiego. Nie tylko kula go ominęła, ale jak się okazało, także sztylet. Przebił on futrzane palto, marynarkę i ześlizgnął się po srebrnej papierośnicy, która znajdowała się w kamizelce. Mężczyzna miał ledwie zadraśniętą skórę na lewej piersi. Huk wystrzałów zaalarmował służbę. Pierwszy na miejscu pojawił się kucharz, Józef Ritter, a następnie służący, Piotr Łącki. Wspólnie podnieśli Starzeńskiego i przenieśli go do mieszkania na pierwszym piętrze. Na miejsce przybył też zaalarmowany lekarz miejski, dr Smorągiewicz. Potem pojawił się profesor Kader, który jednoznacznie stwierdził, że gdyby nie ześlizgnięcie się ostrza po papierośnicy, z pewnością trafiłoby ono w serce, czego Starzeński z pewnością by nie przeżył. Śledztwo utrudniała ciemność. Zarządzono pościg, w którym brał udział m.in. komisarz Svolkien. Pierwsze działania przeprowadzono o północy, przy świetle latarni. Do pracy ruszyli wówczas naczelnik sądu, radca Górski, prokurator dr Kazimierz Czyszczan, radca policyjny Kostrzewski, a także komisarz starostwa dr Stanisław Czyszczan. Jeszcze tego samego dnia późnym wieczorem zatrzymano mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Jednak ze względu na inne ubranie Starzeński nie był w stanie stwierdzić, czy była to ta sama osoba, która do niego strzelała. Kolejnego dnia przeprowadzono dokładne oględziny miejsca zamachu. Kluczowe okazało się przeszukanie okolic parkanu. Jedna z desek była nadłamana, założono, że zrobił to sprawca w chwili ucieczki. W pobliżu parkanu odnaleziono zakrwawiony kawałek metalu, który był zawinięty w gazetę. Był to zaostrzony pilnik, ten sam, którym został zaatakowany starosta. Miał on wraz z główką 25 cm długości. Były na nim ślady krwi, co potwierdził lekarz policyjny dr Aronson. Z kolei gazeta, w którą był owinięty, okazała się 227 numerem pisma socjalistycznego Naprzód. Na papierze odbiły się ślady palców zamachowca. Odnaleziono też rozsypane monety. Były to jedna korona srebrna austriacka, 200 włoskich centów, 4 sztuki po 20 halerzy, 6 sztuk po 10 halerzy, 12 sztuk po 2 halerzy oraz 7 sztuk po 1 halerzu. Najprawdopodobniej pieniądze wysypały się z kieszeni sprawcy, gdy ten przeskakiwał przez parkan. Wszystko wskazywało na to, że sprawca był związany albo ze środowiskiem socjalistycznym, albo anarchistycznym. Skojarzenia z anarchistami wydawały się zupełnie oczywiste, bowiem zaledwie 2 lata wcześniej, 10 września 1898 roku w Genewie, właśnie anarchista zamordował pilnikiem Sisi, żonę cesarza Franciszka Józefa. Śledztwo prowadzili radcy Kostrzewski i Katyński. Wszystko wskazywało na to, że akcja została szczegółowo zaplanowana. Najprawdopodobniej sprawcy ktoś jeszcze pomagał. Zadziwiające było to, jak bardzo zamachowiec był zdeterminowany, żeby zabić Starzyńskiego. Przyjęto, że zamach miał podłoże polityczne, bowiem Starzyński był powszechnie uznawany za prześladowcę ruchu robotniczego. Śledztwo prowadzono na szeroką skalę i sprawdzono wszelkie tropy. Pierwszy prowadził do robotnika mieszkającego we wsi Wrząsowice. Podobno ćwiczył on strzelanie z rewolweru. Był nim Jędrzej Szczypka. Mężczyzna został aresztowany w domu swojej matki. W chwili przybycia Kostrzewskiego spał. Odnaleziono przy nim rewolwer oraz pisma socjalistyczne. Broń miała w magazynie 5 naboi, w tym jeden spiłowany, czego zatrzymany nie potrafił wytłumaczyć. Jednak ten trop okazał się mylny i po kilku dniach mężczyzna został wypuszczony. Kolejnego dnia odnaleziono kulę, która była przeznaczona dla Starzyńskiego. Przeszła ona na wylot przez parkan. Znaleziono też drewnianą pałkę ze świeżym złamaniem, która najprawdopodobniej należała do sprawcy. Starzyński przez kilka dni przebywał w szpitalu. Był osłabiony wskutek silnego wstrząsu nerwowego. Kilka dni później policja otrzymała anonim. Wynikało z niego, że poszukiwanym mężczyzną jest Franciszek Kostka, 19-letni ślusarz kolejowy. Został zatrzymany, jednak zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego z napadem. Wskazał jednak inny trop. Ten z kolei prowadził do jego kolegi, Karola Szybejki, który pracował razem z Franciszkiem w warsztatach kolejowych. Nowy podejrzany pracował w Czortkowie, ale w dniu zamachu był w Krakowie. Ponadto miał na swoim koncie atak pilnikiem na jednego ze swoich kolegów. Policja robiła co mogła, żeby powiązać go z zamachem. Nie odnaleziono u niego narzędzia zbrodni. Owszem, posiadał pilnik, ale innej firmy niż ten z miejsca zbrodni. Inny trop prowadził do organizacji kierowanej przez Ignacego Daszyńskiego. Chodziło o Wolnych Braci. Było to tajne, patriotyczne stowarzyszenie młodzieży i nauczycieli. Sprawę łączono z zamachem na właściciela browaru z Okocimia, barona Gotza. Został on napadnięty przez uczniów Seminarium Nauczycielskiego z Tarnowa. Domagali się oni pieniędzy na rzecz rządu narodowego. Swoje żądania wysuwali też wobec innych osób, w tym Henryka Jordana. Niestety nie udało się udowodnić powiązań tajnej organizacji z zamachem na Starzyńskiego. Sporządzono coś na kształt portretu psychologicznego poszukiwanego. Zdaniem policji był to mężczyzna doskonale przygotowany, śmiały, zdecydowany na wszystko. Idąc na spotkanie ze Starzyńskim, chciał go zabić. Mimo wielowątkowego śledztwa nie udało się odnaleźć tajemniczego mężczyzny, a sprawa do dzisiaj nie została rozwiązana. Zastanawia mnie jedna rzecz. Zamachowiec był bardzo zdeterminowany, żeby zabić starostę. Być może w grę wchodziły jakieś osobiste porachunki. Ten wątek śledczy od razu wykluczyli. Czy słusznie? Sprawa nie została wyjaśniona, a Starzyński zmarł 9 lat później w dziwnych okolicznościach. Nastąpiło to po kilkunastodniowej chorobie spowodowanej zakażeniem krwi. Podczas polowania w okolicach Wiednia mucha ukąsiła go w szyję. Mężczyzna zbagatelizował małą rankę. Pogrzeb odbył się 13 września 1909 roku na cmentarzu rakowickim w Krakowie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.